Dobry wieczór, po godzinie 22 witam was Grzegorz Helak jak co środę w gramofonie w radiu Bemowo FM. Rozmawiać będziemy sobie o elektronicznej rozrywce w głównej mierze. Taki jest ten program i temu jest poświęcony. Dwie wiadomości dla was. Pierwszy z nich to numer gadu 2426-3353. Myślę, że dzisiaj będzie bardzo przydatny, ponieważ informacje, które mam wam do przekazania, będą też zależeć w dużej mierze od was, mam nadzieję przynajmniej taką. I z waszym udziałem odbędzie się w dużej mierze ta audycja. I druga rzecz to Facebook. Facebook pod adresem gramofon.fm znajduje się nasz profil, możecie śmiało wchodzić, pisać komentarze, cokolwiek, jakieś sugestie mile widziane. Na pewno część z was dzisiaj odpuściła sobie gramofon na rzecz na przykład meczu Polska-Portugalia. Myślę, że pół Polski jest pochłonięta teraz oglądaniem szklanego bożka. Powiem wam, że jakoś wyjątkowo bez jakiegoś takiego, bez zbędnej podniety, zupełnie bez jakichś takich większych emocji podchodzę do piłki nożnej, tej polskiej. Jakoś nie mogę się przekonać, zawsze byłem wielkim kibicem, a teraz proszę. Widziałem jedną fajną akcję. Cały czas jest 0-0 dla tych, którzy jednak nie oglądają, to jest taka może informacja na marginesie. I jeszcze jedna ważna rzecz. Dzisiaj troszeczkę zmienimy sobie kolejność gramofonową. Zaczniemy od kącika Game Music, czyli Arkadiusz Haratym tym razem z portalu gamemusic.pl rozpocznie naszą audycję. Zaproponuję wam tym razem wyjątkowo trzy utwory, z tym, że będą to utwory dość krótkie. Z trzech oczywiście gier, o których wam opowie. Mam nadzieję, że usłyszymy się z Arkadiuszem już za minut, no powiedzmy niecałe 7. Rozpoczniemy oczywiście dobrą muzyką. Pierwsza godzina będzie wypełniona muzyką, taką może nie tyle komercyjną, co bardziej taką śpiewaną i może mniej z gier. Natomiast druga godzina gramofonu to już tylko i wyłącznie muzyka z gier i będzie to właściwie z gry. I będzie to gra Jet Set Radio. Prawie cała ścieżka dźwiękowa. Mam nadzieję, że się zmieści. Jak nie, to coś poleci dwa razy po prostu. Ale myślę, że nie. Myślę, że się zmieści w dużej mierze ścieżka dźwiękowa z Jet Set Radio, a to jest bardzo dobry tytuł, więc warto zostać będzie z nami. No cóż, zapraszam na 2 godziny gramofonu w radiu Bemowo FM. I jesteśmy z powrotem w gramofonie w radiu Bemowo FM. Troszkę znowu się zagadałem, szczerze mówiąc, muszę się przyznać. Zawsze tak jest, jak rozpoczynamy kącik Game Music. Cześć, Arku!
Witam serdecznie.
Jest z nami Arkadiusz Haratym z portalu gamemusic.pl. Dzisiaj wyjątkowo trzy utwory przygotowane przez Arka dla was. Pierwszy z nich, właściwie to nie, może ja nie będę opowiadał o tych utworach. Niech opowie Arkadiusz. Powiem tylko, że są krótkie jakoś wyjątkowo. Dlaczego tak krótkie utwory?
Głównie z dlatego powodu, że pochodzą z okresu, gdzie no, nie martwiono się o tym, jak ta muzyka będzie wyglądać na płycie i ona miała się w grze sprawdzać, już niekoniecznie na odsłuchu poza nią, co wcale nie umniejsza jej jakości, bo jest naprawdę bardzo dobra.
Rozumiem, czyli to po prostu po półtorej minutki dobrej muzyki. Tak,
no, to, takie jak, są. Jak najbardziej. Ogólnie dzisiejsze zestawienie, no to 3 kawałki, chociażby dlatego, że no, nie było mnie dawno, więc sobie chcę odbić troszkę.
Właśnie.
A poza tym też wziąłem sobie no, tematykę, która no poniekąd zacząłem od niej muzykę z gier interesować się. I no są to gry, które bardzo sobie cenię. I generalnie wracamy do przeszłości, dekadę wstecz, kiedy niebo było bardziej niebieskie, trawa była bardziej zielona, a najlepsze gry powstawały na silniku Infinite Engine, czyli 3 największe RPG PC-owe.
Właśnie.
Jednym może, który, no on może na obecne standardy byłby RPG-iem, ale wtedy raczej nie bardzo. Czyli będzie, na dobry początek, Landscape Torment. Landscape Torment zapewne...
Znaczy, jak czekasz na owację, to spoko.
Nie mam, gdzie moje owacje?
Powinien mieć taki przycisk z oklaskami, ale dorobię się jeszcze go.
Dorób się. No sądzę, że wszyscy, tak jak wspominałeś, siedzą i oglądają mecz Polska-Portugalia, ale wracając do gry, klasyk PC-owych RPG-ów. niesamowicie wciągająca gra, masa dialogów, tak, ogromnie dialogów. To jest jedyna chyba gra RPG, w którą grałem, gdzie kwestia dialogowa, znaczy była sobie, jest sobie kwestia dialogowa i można było odpowiedzieć na nią na 12 sposobów. Te 12 sposobów odpalało każde kolejne drzewko odpowiedzi i no, można było gadać i gadać.
To Mass Effect przy tym się chowa, nie? Trójka.
Oj, chowa się, jeśli chodzi o ilość, liczbę dialogów, to nawet nie ma co porównywać.
Rzecz jasna, wszystkie dialogi były w formie takiej pisanej, tak?
Tak.
Nie było mówione.
Od czasu do czasu, których był mówiony, co ciekawe, to jest bardzo dobrze. To znaczy, jeśli chodzi na przykład o polską edycję, to była jedna z lepszych takich polonizacji, to była duża polonizacja. No, ale wracając do samej muzyki.
Okej.
Okay. Odpowiedzialny za nią jest Mark Morgan, amerykański kompozytor, który najbardziej znany jest chyba z serii Fallout. Pierwszych dwóch Falloutów tworzył tam muzykę.
Mm-hmm. To już bardziej znano no, przez graczy pewnie pozycję.
Tutaj miał o tyle karkołomne zadanie, że dostał tą pracę, no musiał się uwinąć z całym soundtrackiem w 2 tygodnie.
Oj.
I został mu postawiony taki termin.
Dlatego stąd pewnie tak krótkie kawałki.
nie, tak, żartuję poniekąd, sobie. Nie, poniekąd jest to prawda, no był bardzo ograniczony czasowo podczas produkcji właśnie tego soundtracka. Głównie z tego powodu, że znaczy z jakichś niewiadomych przyczyn poprzedni muzyk po prostu został nagle zwolniony i zostali podmienieni. I no chociażby no, odbiło się no, na soundtracku chociażby w ten sposób, że motyw przewodni, bardzo dużo kawałków w soundtracku jest oparte na jednym motywie przewodnim. Ale to też wymagali sami twórcy gry, którzy też pewnie sądzili.
No taki mieli zamysł pewnie, żeby...
Znaczy tak, no to może też sądzili, że inaczej po prostu się nie wyrobią w te 2 tygodnie. Ale o dziwo soundtrack jest bardzo dobry. Jest naprawdę... No tutaj wszystko w sumie zasługa tego motywu głównego, który jest bardzo dobry i no trzyma po prostu cały ten soundtrack. Do tego muzyka jest bardzo, bardzo fajna i świetnie zgrywa się z grą. Tutaj nie mówię to powiedzmy z pozycji człowieka, który grał to w jakimś tam za młodu czy w dzieciństwie.
Tak, bo to wiadomo, że to zniekształca bardzo, prawda?
Tak, to mocno zniekształca obraz. Ja grałem w tą grę jakieś 4 lata temu i byłem absolutnie zachwycony. Jest to naprawdę świetny tytuł i no warto zagrać. No prawda, że starzała się grafika, no tutaj nie da się niestety nic na to poradzić. Mechanika też trochę kuleje w niektórych miejscach, ale ogólnie wartość, dialogi, muzyka, klimat, nie do przecenienia.
Naprawdę, pewnie. Takie rzeczy się nie starzeją, wiesz o tym, Marku.
No, ja no
że grafika się starzeje, tak?
Tak, grafika się starzeje.
Reszta nie.
Reszta w żaden sposób. To tutaj idziemy dalej.
Dobra, idziemy następny, dalej. Następny tytuł. RPG.
Następny, no to tutaj powiedzmy RPG. W tym momencie tak, w tamtym niekoniecznie. Icewind Dale 2. Icewind Dale seria, która zresztą jak można wyczytać sobie w wywiadach z ludźmi z BioWare'u, ona była robiona jako odskocznia między tymi dużymi tytułami, tymi faktycznymi RPG, czyli między Baldur's Gate'em pierwszym a drugim. Właśnie powstał seria Icewind Dale, czyli taki mamy, w zasadzie wygląda tak samo jak Baldur's Gate, tylko że jest lekko i przyjemnie, lecimy w przód, klepiemy co nam się tam nawinie i o tam od czasu do czasu coś tam porozmawiamy. Ale tak
właśnie, ale to lekko. Komercyjnym sukcesem się okazała ta gra chyba jednak, bo...
Tak, to jest, oni sami byli zaskoczeni tym, że to no naprawdę zeszło. Druga część zadziwiająco jest RPG-owa, znaczy... Powiedzmy tak, oszukuje trochę. Na samego początku oszukuje, bo wiem, sam początek gry lądujemy w mieście otoczonym przez gobliny i inne orki, jest szturm, a my tutaj musimy ratować sytuację i rety, to jest RPG. Biega się od domku do domku, rozmawia się z ludźmi, jakieś dialogi są, jakieś questy się przyjmuje. Myślę sobie, niesamowite rzeczy zrobili RPG-a. Ale cały czar pryska po jakiejś godzinie, gdzie idzie się tak... No, następ po 5 godzinach klepania się przez jakiś cholerny labirynt, jakieś piramidy, jakieś cuda, jakieś świątynie.
Takie zapchaj dziury trochę, nie?
Tak. Znaczy nie, no cała gra w zasadzie upływa na tym, że się przekopujesz się przez ileś tam nastopoziomowe labirynty.
No, to wiesz, to i to jest amerykańska produkcja, prawda?
tak, bo to wszystko jest bio.
Japońskie RPG z tego słyną, że też bardzo, bardzo męczą graczy takimi właśnie wielopoziomowymi...
No tak, tak, no to u nich to różnie, no szczególnie w tych gorszych, ale no powiedzmy sobie szczerze, tutaj to było naprawdę posunięte do pewnego ekstremu. Do pewnego ekstremu było naprawdę posunięte.
Ale muzyka?
Tak, za muzykę. Za muzykę odpowiedzialny jest Inon Tour. Inona Tura, no gracze współcześni z pewnością będą kojarzyć z muzyki Dragon Age'a, chociażby, czyli Dragon Age, to był właśnie taki. Zajmował się także muzyką do Fallouta 3, czyli całymi 6 bodajże utworami, ale zajmował się. Mhm. A poza tym, to jest kilka wesołych rzeczy robi, bo on tak naprawdę to najwięcej czasu poświęcił na produkcje telewizyjne. Zresztą w ogóle jak wszyscy kompozytorzy, których dzisiaj wymienimy, najwięcej produkowali się poza grami, ale Inon Tur ma tutaj dużo zasług, chociażby dla seriali telewizyjnych. Robi muzykę do Power Rangers.
Wow!
Serii. Do Digimonów i do amerykańskich wersji animesów. No chociażby do Wyżyna Feskaflon. Mm-hmm. Dosyć znany tytuł. No generalnie jest czym wybierać, jeśli chodzi o twórczość. Tutaj mamy soundtrack symfoniczny. Bardzo fajnie, został nagrany przez symfonię. Oczywiście, no kawałki niestety są krótkie i to tak bardzo.
No właśnie.
Tam najdłuższy jest może minuta 45, może do 2 minut dochodzi, ale naprawdę są fajne. Znaczy, bardzo polubiłem Inona za ten soundtrack i do tej pory jeszcze nie znalazłem soundtracku, który by dorównywał mu poziomem, w sensie z jego twórczości. Jakoś, nie, wydaje mi się trochę to niepojęte. Wygląda to jak wypadek przy pracy, tak naprawdę, w porównaniu z resztą rzeczy, które robi. Dodatkowo warto wspomnieć też, jak bardzo niefajnie ten soundtrack został wykorzystany w grze. Mianowicie on się pojawiał tam bardzo losowo. Mamy tutaj utwory tematyczne związane z każdą miejscówką i one wyglądają tak, że pojawiamy się w miejscówce raz, ten motyw sobie zagra i tyle. Tyleśmy go słyszeli. Przez całą grę w zasadzie muzyki nie ma. Nie ma jej kompletnie, przebiegamy przez jakieś jaskinie, nie jaskinie, labirynty, nie labirynty. I w samej ciszy słyszymy tylko, jak jakieś orki giną, słyszymy nasze kroki, słyszymy jakieś inkandacje naszych zaklęć, muzyki nie ma w ogóle.
Wiesz, że to też buduje znakomicie klimat, ale to mnie zaskoczyłeś, bo cała ścieżka dźwiękowa jest odegrana w ciągu gry tylko raz w takim wypadku, tak?
Tak, jest bardzo sporadycznie, w bardzo takich, bardzo niewielu momentach się ją pojawia. Rozumiem zabieg, w sensie zabieg może być dobry, tylko trzeba go dobrze wykorzystać. Tutaj był męczący, znaczy ta cisza była bardzo taka męcząca, nieprzyjemna.
Rozumiem.
Znam gry, w których to faktycznie dobrze się sprawdza, ale tutaj niekoniecznie. Było i po prostu szkoda tej muzyki, bo ona naprawdę jest fajna.
Może wiesz, chcieli tak zachęcić w ten sposób graczy, żeby kupowali też,
tak,
prawda, soundtracki.
Edycje kolekcjonerskie, bo w tamtych czasach to nie, muzyka była dostępna tylko kolekcjonerka.
No
szczególnie jeśli mówimy o tych tytułach tutaj. No i dochodzimy tak do ostatniego
Do trzeciego
tytułu,
utworu.
Do trzeciego tytułu, do motywu przewodniego z serii Baldur's Gate 2.
No Baldur's Gate to już chyba wszyscy kojarzą.
Tak, to już chyba nie ma wątpliwości.
No taki trochę ten poprzedni tytuł to prawda trochę klon, jakby nie patrzeć, tak?
Znaczy, no klon, no tak jak wspominałem przedtem, no to była taka odskocznia.
No właśnie, no dobrze.
Cały silnik po prostu, silnik gry, czyli ten osławiony Infinite Engine, na którym powstały właśnie Icewind, Torment i Baldur's Gate, no to powstał na potrzeby właśnie Baldur's Gate'a pierwszego i potem był eksploitowany w dalszych tych tytułach. O Baldur's Gate to można mówić i mówić, więc sobie to darujmy, bo to naprawdę...
Pewnie, no to większość myślę...
...gra i tak naprawdę, no, ciężko ją mierzyć.
To tak jak mówić o Tetrisie trochę, nie?
No...
nie, no wiadomo, każdy raczej powinien wiedzieć, o co chodzi w Baldur's Gate.
No tak, no to powinien wiedzieć. Tutaj, no, nie ma wyjątku. Muzyką odpowiedzialną jest Michael Henning, niemiecki kompozytor, z którym nie ma nigdzie spisanych wywiadów. To mnie troszkę zdziwiło. Znaczy, nie ma wywiadów odnośnie muzyki z Baldur's Gate. Nie ma nic.
To o czym on na te wywiady?
Są wywiady ze Forum, są, tylko że odnośnie jego sukcesów jako gitarzysty rockowego.
Aha, to miał
bardzo, bardzo dużo tych sukcesów, to jest dosyć, to się fajne. Znaczy, nie spodziewałem się naprawdę, że on w latach swojej młodości, tam gdzieś w latach 70. otarł się o jedne z takich największych, bardzo kultowych zespołów niemieckich rockowych, o których nazwy kompletnie mi nic nie mówią, naprawdę, ale z tego, co sprawdziłem sobie na Wikipedii, to naprawdę wielkie rzeczy były. Wtedy mam na przykład Agitation 3 albo Tangerine Dream. Niemieckie zespoły psychodeliczne.
Oh my god. Ja to zupełnie, wiesz, nie, tak, nie orientuję się w niemieckim roku.
Ja też kompletnie się nie orientuję, ale no faktycznie wygląda to na dużą rzecz i w ten sposób naprawdę fajnie. Było go stać na turnę po Egipcie na przykład. Wow. Więc całkiem nieźle musiało mu się wieść w tym zespole. Dostał prawie Grammy, znaczy tu Grammy, Emmy, nagrodę Emmy dostał za muzykę do Dark Sky. To był serial science fiction, który nawet leciał w Polsce, tylko nie pamiętam, jak był polski nazywany. Mm-hmm. Taka trochę kalka X-Files.
Aha.
No ale no, znaczy nawet go wiedziałem, jak był za młodą, tam w 96 bodajże leciał. I to jest taki całkiem ciekawa.
To wiekowy już, wiekowy kompozytor.
No wiekowy. I no najbardziej mnie to boli, że właśnie nikt nie zrobił z nim jeszcze wywiadu, ale to jest, znaczy, że Game Music może zrobić z nim.
Właśnie, musicie być jako pierwsi, w takim razie jest wyzwanie przed nami.
Dokładnie, pierwsi w Polsce, pierwsi na świecie. Tak właśnie będzie. Warto się naprawdę z muzyką z Baldur's Gate zapoznać. No tutaj akurat jest ten ładunek emocjonalny duży, bo naprawdę niesamowite ilości czasu poświęciłem tej grze i muzyka jest dla mnie absolutnie kultowa. Ale patrząc, znaczy przynajmniej starając się patrząc chłodnym okiem, jest naprawdę dobra. Jest też kawał dobrej muzyki, którą tak naprawdę takim stylem jest troszkę... Znaczy są tam jakieś różne naleciałości takiej średniowiecznej muzyki, ale ona brzmi tak...
Ale to pasuje do Baldur's Gate'a troszkę.
Znaczy, jak najbardziej pasuje. To jest taka fantastyka. Znaczy bardzo dobrze ujęto klimat tamtej fantastyki, tych 10 lat temu. Po prostu jak patrzono na tą fantastykę. To mi się bardzo podoba. Znaczy nie znalazłem po prostu muzyki, która by tak dobrze oddawała ten klimat tej gry, takiej fantastyki. Takiej fajnej, znaczy lekkiej, a zarazem takiej bardzo z rozmachem, takiej, z braku lepszego słowa, epickiej.
Epickiej właśnie. Jasne.
No i to są moje propozycje.
Super. Trzy krótkie kawałki, bo więcej o nich mówiliśmy niż one będą trwały, wymagali tego twórcy, bo tak jak wspomniałeś, mają dosyć bogaty repertuar i dosyć są
tak,
tacy wiekowi.
To naprawdę warto się zapoznać z ich twórczością, choć jest jej naprawdę niewiele, inną tu to akurat tutaj dużo się narobił, jeśli chodzi o gry, ale już Michael Hennig i Mark Morgan to dawno o nich nie słyszeli, tak naprawdę. Oni zniknęli niemal z rynku. Była taka sytuacja przez chwilę z Markiem Morganem, że on zniknął po prostu na bardzo długi czas z rynku i gdzieś w okolicach 2008 roku wszyscy zaczęli się zastanawiać, dlaczego jeszcze nie ma z nim wywiadów i zaczęli polować na niego dosłownie. Dosłownie jest sobie serwis taki o muzyce z Jezo, fiski, bardzo duży Game of Thrones i oni tam zamieścili całą taki fragment tego, jak trwały poszukiwania, jak dotrzeć w ogóle do Marka Morgana, żeby z nim porozmawiać i zapytać się o jego muzykę. On w ogóle był strasznie zaskoczony, że tak naprawdę wszyscy uwielbiają to, co zrobił, czyli raptem 3 soundtracki. Takie z popularniejszych tych gier, bo jest troszkę więcej, ale te 3 były najważniejsze i był strasznie zdziwiony.
Popularność go zaskoczyła. No. Dobra, to co, zostawimy teraz na chwilę słuchaczy z muzyką, tak? Mówiliśmy już dużo. Planescape Torment, pierwszy. Później Icewind Dale 2 i Baldur's Gate 2. W tej kolejności. Dzięki, Arku. Do usłyszenia. Myślę, że za tydzień lub za dwa. Myślę, że za dwa. No właśnie. A was zostawiam z muzyką z tych właśnie pozycji. Czyli propozycja Arkadiusza Hartyma z portalu gamemusic.pl.
Dziękuję bardzo.
Cześć.
z przyjaciółmi zespół? Gracie dobrą muzykę, a nie macie możliwości zaistnienia w mediach? Zapraszamy do nas. Radio Bemowo FM daje Wam taką możliwość. Dobrze rokują to program promujący nowe zespoły i muzyków. W czwartki po 20 zapraszają Wojciech Lewandowski i Radosław Szatkowski.
I to były trzy propozycje muzyczne Arkadiusza Hartema z portalu gamemusic.pl. Przyznam się szczerze, że najbardziej mi się podobał ostatni chyba soundtrack, czyli z Baldur's Gate'a. Przechodzimy do top 10 UK, 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. Moi drodzy, ta cała lista ku mojemu zaskoczeniu i zadowoleniu z jednej strony i z drugiej strony zmienia się bardzo dynamicznie, jak pogoda w naszym kraju. I tak oto na miejscu 10 wylądował Final Fantasy XIII z podtytułem 2. Dostępne oczywiście na wszystkie platformy poważne, czyli Xbox 360 i PlayStation 3. Przepraszam za tą ironię, ale no tak jest. Battlefield 3 jest na miejscu 9, zaraz za nim jest, właściwie przed nim jest Call of Duty Modern Warfare 3 na miejscu 8. Na miejscu 7 Syndicate, debiutant, tak jak powiedziałem, nie najlepsze noty, ale całkiem dobra sprzedaż. Oczywiście w przeważającej mierze sprzedaż na Xboxa 360. Jeszcze raz Syndicate na miejscu 7. Na miejscu 6 Mario i Sonic na Olimpiadzie w Londynie. To jest tytuł, który się trzyma całkiem wysoko przez długi, długi czas. Dobry patent na zarabianie, dobry. Piąte miejsce, Rayman Origins, świetna platformowa gra, bardzo kolorowa, polecam wszystkim rodzicom, żeby kupili swoim dzieciakom, o tak. Chociaż rodzicom też polecam. Bardzo dobra gra, po prostu, platformowa. Miejsce czwarte, FIFA 12. To jest też pozycja, która gdzieś tam oscyluje w czołówce zawsze listy brytyjskiej. Miejsce trzecie, UFC Undisputed z numerkiem trzecim, czyli krwawe i krzywe buzie na ringu. To ci panowie, co się tam w tych olejkach najpierw smarują, a później rzucają po matach w klatce. Zupełnie nie dla mnie gry, ale się dobrze sprzedają, tak jak widać, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Na miejscu drugim kolejna FIFA Football. FIFA Football. Tylko że na konsole PlayStation Vita, moi drodzy, także widać tutaj pierwszy efekt premiery konsoli przenośnej od Sony. Miejsce drugie, o tej FIFA mówiłem troszeczkę już tydzień temu, to jest bardzo dobra kopia tej FIFA, którą znamy na konsolach dużych, przeniesiona na małą przenośną konsolę PlayStation Vita. Świetnie w sumie jest zrobiona, nie można jej zbyt wiele zarzucić, natomiast no, gra się na pewno lepiej niż na wszystkich iPhone'ach, iPadach w tą FIFA. Więc jeżeli lubicie piłkę i naprawdę nie macie czasu grać w domu, to jest dobry wybór. I miejsce pierwsze to kolejna pozycja na PlayStation Vita. Także jak już wspomniałem, PlayStation Vita króluje w sprzedaży software'u. Uncharted i Golden Abyss, czyli Złota Otchłań. I to są dwa pierwsze miejsca, które zajmują gry na debiutancką konsolę PlayStation Vita. Bardzo dobra sprzedaż w takim razie tytułów, software'u, tak? Jak jest z hardware'em, jak jest z konsolą? 1,2 miliona sprzedanych konsol na świecie oczywiście, zaraz po premierze w Stanach i w Europie. Całkiem dobry wynik, jak na pierwszy tydzień sprzedaży, jak na cenę, którą trzeba zapłacić za konsolę. No i właściwie więcej obiekcji to chyba nie mam, bo gier nie brakuje, gry są całkiem dobre, jest ich sporo, zresztą samego software'u sprzedało się 2 miliony, oczywiście tutaj jest mowa o łącznej sumie gier sprzedawanych na półkach sklepowych i gier sprzedawanych przez internet w cyfrowej dystrybucji na PlayStation Network. Oczywiście mowa tu o grach, które trafiły już do klientów, nie o tych ilościach gier, które gdzieś tam dolegają na półkach, także ten wynik 2 milionów jest również całkiem niezły. Wystartowała PlayStation Vita całkiem udanie, więc trzeba pierwsze jakieś tam małe gratulacje jej złożyć. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o 10 najlepiej sprzedających się gier i bardzo dobrze sprzedającą się konsolę w tygodniu ubiegłym na Wyspach Brytyjskich, oczywiście. Jesus Radio, moi drodzy, rozpoczyna drugą godzinę gramofonu w Radiu BMW FM. Dosyć ciekawa wiadomość dla tych, którzy lubią Limbo, którym się Limbo podobało. Otóż gra ta z 2010 roku, która pokazała się na rynku Xbox Live Arcade, pojawi się prawdopodobnie również na sprzętach przenośnych z iOS-em i Androidem. Duńska firma poszukuje programistów, którzy będą w stanie przenieść tą krótką, sympatyczną, może nie sympatyczną, ale na pewno krótką i na pewno klimatyczną grę platformową do waszych telefonów. Możecie się spodziewać dobrej produkcji. Już niebawem. Druga godzina gramofonu w Radiu BMW FM. Wspomniałem o Limbo. Wspomnę również o Facebooku. Facebook zmienia się bardzo dynamicznie. Ostatnimi czasy przynajmniej. Jak na pewno zauważyliście, skórki, jakieś timeliny i tego typu rzeczy pojawiają się również dla tych, którzy wcale tych rzeczy i tych zmian nie chcą, są konserwatywni i wcale najchętniej to by niespecjalnie cokolwiek zmieniali w swoich usługach. No, natomiast Facebook nie daje im wyboru. Trzeba, po prostu musicie i tyle. A zresztą, jak jesteście konserwatywni, to nie macie Facebooka. Umówmy się, moi drodzy, Facebook chce również przeatakować troszeczkę bardziej telefony mobilne i chce zrewolucjonizować nieco internet mobilny. Na blogu dla deweloperów, jak podaje tutaj AntyWeb portal, pojawiła się informacja, jakoby Facebook szykował jakieś pierwsze kroki w tym kierunku. Tutaj chodzi głównie o odnajdywanie użytecznych informacji, użytecznych aplikacji, czy informacji o aplikacjach, o tak może, bo o ile aplikacje, ze znalezieniem aplikacji na Android Marketplace czy iTunes Store nie ma problemu, o tyle wyszukać aplikację na Facebooku, no, która jest stworzona bezpośrednio pod Facebooka, już nie jest tak proste. No i za tym czasem idzie tutaj jakby usługa Open Graph, która ma właściwie poprzez strumień profilu na Facebooku wyszukiwać użytecznych aplikacji, nie tylko tych, które my mamy, ale tych, które polecają nasi znajomi, i w ten sposób jakby wirusologicznie zostaniemy zarażeni kolejną porcją ciekawych lub nieciekawych programów spamujących lub niespamujących lub zajmujących nam po prostu skrzynki i czas i uwagę. Kolejną sprawą, którą chce zrewolucjonizować Facebook, to przeglądanie i przeglądanie oczywiście internetu, bo jak wiecie, przeglądarek jest kilka na rynku i każda właściwie trzyma się, znaczy stara się trzymać jakieś standardy, tak aby wyświetlane treści w każdej były jak najbardziej przystępne. Właściwie jest to kwestia, jest to problem twórców treści internetowych, ale usługodawcy, bo tak można ich nazwać, którzy dostarczają odpowiednie przeglądarki internetowe, też mają w tym swój cel, żeby ich przeglądarka była najlepsza i najbardziej kompatybilna ze wszystkimi stronami, które znajdują się w internecie. Dlatego też Facebook chce tutaj wkroczyć z jakimś uniwersalnym standardem, który będzie dostępny na wszystkich najbardziej znanych telefonach, a nie telewizorach, broń Boże. I tak do Facebooka mają dołączyć w tej inicjatywie m.in. Samsung, HTC, Nokia, AT&T, Verizon, Mozilla, Opera i Microsoft, ponoć jeszcze wiele, wiele innych. Możemy się spodziewać w takim razie, moi drodzy, z tego, co się tutaj zapowiada, niemałej rewolucji. Kolejna sprawa i ostatnia, która została poruszona na blogu dla deweloperów przez Facebook, przez portal Facebooka, bo podejrzewam, że nie przez samego założyciela, to sprawa płatności mobilnych, które miałyby jakby tak być prostsze niż do tej pory. Oczywiście do tej pory odbywały się jakoś tam PayPalem. No, tendencja jest taka. W zakupach internetowych im więcej kliknięć mamy do zrobienia przed zakupem, tym jakby atrakcyjność tego towaru z każdym kliknięciem spada i prawdopodobieństwo tego, że my go kupimy, również spada. Impulsywne kupowanie to bardzo duża zaleta dla sprzedawców, jeżeli chodzi o ich produkty, bo ja sam osobiście nieraz się natknąłem na to, że kupowałem coś, zobaczyłem, tak, jakąś aplikację, przeczytałem o niej trzy dosłownie zdania, kilka dobrych i ciekawych grafik się pokazało na którejś ze stron, czy przy jakiejś recenzji i no, nie masz większych oporów przed wydaniem dolara, dwóch czy trzech, żeby sobie umilić troszkę czasu. Natomiast jeżeli miałbyś to zrobić, wpisując numery karty, potwierdzając jakieś swoje dane osobowe, jeżeli miałoby to trwać więcej niż jedno kliknięcie, to często myślę, że spora część jakby konsumentów i odbiorców by się jednak rozmyśliła i w efekcie nie kupiła tegoż oto produktu. Stąd też bardzo duże ciśnienie i bardzo duże parcie Facebooka na to, żeby płatności, które będą oferowali w swojej aplikacji, były jak najprostsze, jak najszybsze. Że moi drodzy, kolejny konkurent obok Marketplace Android. i iTunes App Store będzie prawdopodobnie wkraczał na rynek i chciał tutaj jakiś tam kawałek uszczknąć. Czy im wyjdzie, zobaczymy. To się okaże w najbliższych miesiącach, myślę, że. Bo pewnie nie dłużej. Muszę przyznać, że ścieżka dźwiękowa z Jet Set Radio jest jedną z tych, które po latach cały czas wzbudzają we mnie tą samą energię. Jest niesamowita po prostu. Jet Set Radio gra jeszcze z Dreamcasta, z konsoli Sega Dreamcast. No, dekada już, dekada, moi drodzy. No, ale nostalgia pozostaje, zresztą dobre rytmy również. Słuchajcie, jak donosi portal PPE, Mistrzostwa Polski w Soul Calibur 5 zostały zakończone. Właściwie to żaden portal nie musiał mi o tym donosić, ponieważ ja o tym bardzo dobrze wiedziałem. Tego dnia pracowałem od rana do wieczora i nie mogłem ani chwili zjawić się na tym turnieju. Bardzo żałuję, bo była niesamowita okazja, żeby zrobić wyjątkowy wywiad z Hiroki Ochai, jeżeli dobrze czytam. Ochai. Whatever. Chodzi w każdym razie o jednego z twórców. Oczywiście serii Soul Calibur. Moi drodzy, byłoby to niesamowite tutaj gościć go przynajmniej w wersji takiej, może nie na żywo, ale w wersji takiej reporterskiej, gdzieś tam nagranej w klubie Lucid. No niestety szereg innych obowiązków nie pozwoli mi być na tym turnieju, natomiast mamy pewne informacje, które są ciekawe moim zdaniem i które tego turnieju się tyczą. Oczywiście sam turniej był organizowany przez Senegę, Poland. Senega jest oczywiście oficjalnym partnerem firmy Namco Bandai, wydawcy tej znakomitej serii gier. Właściwie Soul Calibur 5 to taki dosyć udany powrót serii na tych konsolach, na konsolach obecnej generacji. No i jest właściwie z czym się mierzyć, bo całe te przedsięwzięcie ma na celu wyłonić mistrza świata, bo to są ogólnoświatowe rozgrywki, moi drodzy. Oczywiście etapów jest kilka. Etap polski to właśnie ta impreza, która miała miejsce w klubie Lucid dokładnie 27, czyli kilka dni temu. Mistrzem oczywiście został Mikołaj Lewowski, któremu serdecznie gratulujemy. Mikołaj w ramach nagrody poleci do Londynu już w marcu, 17 marca dokładnie w Londynie na turnieju Soul Calibur Impact 2012 będzie się mierzył z wszystkimi najlepszymi graczami w Soul Calibura z Europy. No i na tym turnieju również zostanie wyłonionych kilku najlepszych zawodników do ogólnoświatowych mistrzostw, które odbędą się w Las Vegas 13 kwietnia. Także myślę, że tutaj o puli nagród nie będziemy się wypowiadać, bo nie znamy ich. Natomiast myślę, że jest to całkiem spora stawka. No i oczywiście prestiż, jakby nasz zawodnik zaszedł jeszcze gdzieś dalej. To by było bardzo miło. A nasi gracze są bardzo dobrzy zazwyczaj. Także możemy liczyć na dobry występ Mikołaja w Londynie już 17 marca. Na pewno będziemy śledzić, jeżeli tylko uda mu się gdzieś dalej dojść, to was poinformujemy. Na koniec zostawiłem sobie SSX-a, który to tytuł jako jeden z niewielu ostatnio udało mi się pograć, a przynajmniej chwilę, bo spodziewałem się, szczerze mówiąc, po tych licznych ochach i achach czegoś znakomitego. Natomiast jest to średnio wyglądający, snowboardowy, arkadowy, nie wiadomo, snowboardowy, arkadowy, nie wiadomo co. Dobrze, nie będę aż tak brutalny. Zjeżdżamy, tak? Zjeżdżamy po stokach, robimy triki albo gałką prawą na przemian z lewą, albo lewą gałką i klawiszami. Jest tutaj troszkę kombinacji, nie jest tak wcale łatwo, troszkę refleks się liczy, troszkę wyczucie prędkości, fajne skoki na kilkaset metrów, jeżeli ktoś ma fajną jakąś taką, jeżeli ktoś czerpie z tego fun, czy czerpie z tego przyjemność, przepraszam, to może mu się spodobać coś takiego, jeżeli ktoś lubi jeździć na desy, jeżeli ktoś lubi ten sport, to ok, natomiast ja uprzedzam, chociaż nie byłem uprzedzony, to jednak gra mi się specjalnie nie spodobała. Fajna ścieżka dźwiękowa to jest to, co ją wyróżnia, ale to zawsze wyróżniało dobre pozycje od elektroników. Zarówno FIFA, jak i SSX mają fajną, przystępną ścieżkę dźwiękową, chociaż nie oryginalną, i to jest też ciekawy zabieg, bo elektronicy często robią tak, że po prostu kupują licencję od wykonawców i kawałki te żywcem wklejają do swoich gier, bo choć fajne utwory i chwytające, bardzo w klimacie tych śnieżnych sportów, to jednak no, nie jest to autorska melodia. Zresztą nie wiem do końca, czy ona jest tutaj potrzebna. Słuchajcie, gra jakoś mnie nie poruszyła, może z tego względu, że tak jak wspomniałem, nie jestem fanem śnieżnych sportów na desce, przynajmniej póki co. A sama rozgrywka, no, moim zdaniem nie oferuje nic ponad czasami tych kilku trików. Oczywiście jest mnóstwo opcji społecznościowych i twórcy zadbali o to, żeby ich było bardzo dużo. Można się porównywać z naszymi znajomymi, można robić jakieś wyzwania. Także to nie jest tak, że po dwóch rozgrywkach nam się to znudzi. Znaczy, nie gwarantuję, że wam się znudzi tak jak mi. Natomiast no, nie jest to też coś, co by przykuło moją uwagę. Mam nadzieję, że dobrze na to patrzę, że nie mam wypaczonego jakiegoś gustu na więcej godzin. Takie jest przynajmniej moje subiektywne zdanie i takie moje jest wrażenie. Jeżeli chodzi o wasze, to możecie się z nim podzielić, jeżeli macie inne oczywiście. Jeżeli macie to samo, to również na Facebooku, na Gadu Gadu. Zachęcam was do udzielania się w każdym razie. Teraz już będziemy kończyli 70. Może to dlatego, że to 70. gramofon w Radiu BMO FM. Myślę, że za tydzień spotkamy się znowu. Nie wiem, w jakim składzie, bo to jest do końca zawsze największa niewiadoma prowadzącego, który dostaje różne SMS-y, które zmieniają się jak kurgiewka na wietrze. Raz jest gość, raz go nie ma. 2 minuty przed audycją znowu jest, a 2 minuty po rozpoczęciu audycji okazuje się, że go nie ma. Więc tak często jest w życiu. Życie jest brutalne. Mam nadzieję, że za tydzień usłyszymy się po raz kolejny. W 70. już pierwszym gramofonie się z wami żegnam. Miłego wieczoru życzę i całego miłego tygodnia. Grajcie więcej. Ja sobie tego również życzę. Trzymajcie się ciepło. Był z wami przez te 2 godziny Grzegorz Helak. To był gramofon w Radiu BMW FM. Do usłyszenia za tydzień. Pa!